pan Tadeusz Fatkowski, szef Ełckiej Solidarności. Jest ze mną. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak Solidarność, no to rocznica stanu wojennego. 40 lat. Wyobraża pan sobie, 40 lat minęło od tej sławnej nocy, kiedy Wojciech Jaruzelski ogłosił powołanie Rady Wojskowej Rady Obrony Narodowej, no i ogłoszenie stanu wojennego. To aż 40 lat.
No tak, aż 40 lat. Jest to długi czas. Co roku mamy te wspomnienia. W tej chwili są one w dalszym ciągu aktualne, aczkolwiek nasze życie zmieniło się diametralnie.
Ja może zapytam właśnie o ten rok 1981, stan wojenny. Co wtedy ludzie myśleli? Bo my, młodzi i dużo osób właśnie młodych, albo pamięta jak przez mgłę, ja osobiście wtedy miałem 6 lat, albo w ogóle nie pamięta stanu wojennego. Dla nich to jest historia. Co się wtedy myślało? Był karnawał Solidarności, była ta radość z odzyskanej wolności, a potem nagle noc.
Tak, a potem właśnie przyszła ta pamiętna noc i ten pamiętny poranek. Była to niedziela, było bardzo zimno. Było około 20 stopni mrozu, było z pół metra śniegu i wszyscy dowiedzieliśmy się, że ogłoszono stan wojenny. Jaruzelski wystąpił najpierw w Polskim Radiu o 6:00, powiedział, że Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego wprowadza stan wojenny i tak dalej, i tak dalej. W oczach ludzi, szczególnie starszych, bo ja wtedy miałem 24 lata, więc pojmowałem to też jeszcze troszkę inaczej. Natomiast widziałem wtedy, że w oczach ludzi starszych, u rodziców, u innych, był taki przerażenie. Wszyscy nie wiedzieli, co będzie. Co to jest stan wojenny? Czy to wojna? Co się dzieje? No, na ludzi padł strach, dosłownie. A jeszcze wtedy, kiedy wszyscy zobaczyli na ulicach, szczególnie w większych miastach, pojazdy opancerzone, wojsko, kiedy przestała działać łączność telefoniczna, bo wszystkie cywilne numery o godzinie 24 zamilkły, pozostały tylko łącza wojskowe, no to wszyscy byli przerażeni, nie wiedzieli, co będzie, czy będzie strzelanina, czy nie, czy będą aresztowania. Nie było kontaktu, był taki jakiś taki strach wielki przed tym, co się będzie działo.
No i chyba ta niepewność, to było wszystko, tak. Co najgorsze, bo nie wiadomo było, czego się możemy spodziewać po ówczesnej władzy.
Dokładnie. Wszyscy się baliśmy tego, co będzie. No wiemy, że nastąpiła fala aresztowań, szczególnie działaczy Solidarności. No i ludzie nie wiedzieli właśnie, co będzie. Wiadomo, co było. W sklepach były pustki, jedzenia nie było, a głównie jednak wszyscy obawiali się interwencji jednak wojsk Układu Warszawskiego wtedy, bo to nie można powiedzieć tylko, że Związku Radzieckiego, no ale wiadomo, i NRD, i Czechosłowacji, i innych państw. Wszyscy się tego obawiali, co będzie, czy nie będzie jakiejś pacyfikacji po prostu kraju.
Chyba nastrojów w społeczeństwie nie poprawiało to, że na ulicach pojawili się uzbrojeni żołnierze, którzy no już przez pewien czas pozostali właśnie na tych ulicach.
Tak, oni pozostali na ulicach, te słynne koksowniki, słynne patrole na skrzyżowaniach większych ulic. Szczególnie było to widoczne w dużych miastach. Mało tego, w dużych miastach jeździły takie kolumny samochodów pancernych, policyjnych, tam 8-10 samochodów na sygnałach. Jak ja pamiętam stan wojenny z Warszawy, to było takie to właśnie przygnębiające, bo ludzie stali już później, idąc do pracy w następne dni i taka kolumna jechała, to przechodził przez ciało taki po prostu dreszcz, taki jakiś strach i panika jednocześnie, że władza pokazuje ówczesna, jaką to ma. I że jest gotowa tej siły właśnie w każdej chwili użyć. To ludzi po prostu przerażało, ale jednak ludzie się nie poddali, bo pomimo wszystko, że tak jak mówiliśmy, ten karnawał Solidarności został przerwany, to jednak po kilku dniach przystąpiono z powrotem do tych działań podziemnych, do organizowania się, do protestów. Znamy z historii, że szczególnie tutaj wybrzeże i kopalnie strajkować, no i mieliśmy potem efekty tego, co mieliśmy, między innymi Wujek, kopalnia, gdzie 9 górników zabito, no i wiele, wiele innych aresztowań, straceń żyć i tak dalej. No. Był to smutny czas po prostu,
Mówił pan o tym aresztowaniu właśnie, o aresztowaniu działaczy Solidarności, działaczy opozycji, o aresztowaniu właśnie w nocy 13 grudnia. To się tak ładnie nazywało, internowanie, nie aresztowanie. To była jakaś różnica?
Różnicy nie było żadnej, no, bo było to pozbawienie wolności ludzi. Przyjeżdżano do domu, wyciągano dosłownie z domów, czy ktoś tam się zdążył lepiej ubrać, czy nie, wywożono. I w tym wszystkim było najgorsze to, że rodziny, żona, dzieci nie wiedziały przeważnie, gdzie ojca czy matkę wywieziono, bo była to wielka tajemnica. Przez kilka, a może i kilkanaście dni nie było żadnych kontaktów, żadnych informacji, co się stało. Tak jak rozmawialiśmy z żonami naszych chałckich internowanych, no to była to no, rzecz straszna. Zostawały same w domu z dziećmi, nie wiedząc, gdzie ojciec, co się stało, czy został zabity, czy został zamknięty. Nie było żadnej informacji, mało tego, nie było się od kogo dowiedzieć. Dopiero po kilkunastu dniach zaczęły jakieś tam pierwsze informacje spływać. I to też głównie jakąś tam pocztą pantoflową, pocztą taką podziemną, poprzez kościoły, poprzez księży, poprzez różne tam źródła, ale nie przez źródła oficjalne.
No i musimy, tu pan poruszył właśnie temat kościoła w czasie komunizmu, no i temat kościoła w czasie stanu wojennego. Bardzo ważne miejsce właśnie kościół w życiu Polaków w czasie stanu wojennego był. To była taka po pierwsze skrzynka kontaktowa, ale to tam mogliśmy się spotykać i mogliśmy rozmawiać na wolnościowe tematy.
Tak, dokładnie. W kościołach odbywały się spotkania. Mało, no tutaj trzeba nawiązać, że Solidarność uwierzyła w siłę przecież dzięki temu, że tak został papieżem. To właściwie dodawało sił i to nam dodawało takie jak gdyby pewności, że jednak świat patrzy na Polskę inaczej, że mamy taką opiekę z tej strony. No a tutaj Kościół no, włączył się niesamowicie w pomoc Związku Zawodowego Solidarność i tak jak mówiliśmy, tam się wszystko odbywało, tam się odbywały zbiórki pieniężne, zbiórki żywnościowe, pomoc dla tych, które pozostały, a potraciły pracę, nie mogły pracować, właśnie dla tych matek, które wychowywały dzieci, bo ojcowie byli internowani. Także tutaj pomoc kościoła, księży, duszpasterzy była niesamowicie duża.
Pan mówi, jakby kościół był takim terenem eksterytorialnym, że komuniści tam się bali wchodzić. Czy faktycznie tak było? Oni nie wchodzili do kościoła? Chyba niekoniecznie.
To znaczy, może tak zbrojnie nie wchodzili do kościoła, ale wiadomo, że wszędzie mieli swoich agentów. Wszędzie byli. Oni wszędzie byli, nawet tak jak w tej chwili to obserwujemy, to wśród nas, wśród działaczy Związku Zawodowego Solidarność też byli ludzie podstawieni, którzy jednak no, inwigilowali. Oni nas śledzili, donosili. I tutaj kościół pewno tą oazą taką bezpieczeństwa, ale tak jak pan wspomniał, redaktor, no nie do końca. Ale jednak tam oddziały, powiedzmy, zbrojne bały się wchodzić. Jednak mimo wszystko Kościół stanowił siłę.
Nie chcieli prowokować, ale jednak właśnie ta inwigilacja była wszechobecna. Dopiero po latach się niektórzy działacze Solidarności dowiadują, że wśród bardzo bliskich współpracowników byli agenci właśnie służby bezpieczeństwa. To nie jest miłe uczucie, prawda?
Oj, to jest bardzo niemiłe uczucie, jeżeli dowiadujemy się, że kolega, z którym tworzyliśmy związek, nagle ze źródeł IPN-u dowiadujemy się wiarygodnie, że pobierał w okresie wypłatę, nie to, że on sam nosił, ale był opłacany. I to pensje nieraz były większe 2-3 razy od tego, kto pracował w jakim zakładzie, nawet na intratnym stanowisku. I to dowiadywaliśmy się po 20-30 latach. No jest to bardzo smutne, no ale takie czasy były. Ludzie za pieniądze robili wszystko po prostu. Niektórzy oczywiście. No.
Internowanie, prowokacje różnego rodzaju, no chociażby pozbawienie pracy, pozbawienie pensji. Takie kary czekały właśnie na działaczy Solidarności, na działaczy opozycyjnych. A warto było?
No gdyby nie warto było, to nie mielibyśmy tego, co mamy dzisiaj. Także dzisiaj jednak jesteśmy zupełnie w innym czasie, jesteśmy bezpieczni pomimo tego wszystkiego, co się dzieje, pandemii i tak dalej. Jednak trzeba stwierdzić, że my żyjemy inaczej. Żyjemy inaczej, nasza młodzież, dzieci, coś pięknego. No a wtedy pamiętamy, co było. puste półki, za wszystko trzeba było ganiać, wykupywało, tylko załatwiało. Tak jak pan redaktor wspomniał, w pracach wszyscy ludzie, którzy mieli inne poglądy niż propartyjne, czyli propzpr-owskie, byli szykanowani, nie mogli awansować, nie dostawali tam różnych przydziałów typu mieszkania, samochody, jakieś tam bony żywnościowe, ubraniowe. Ci ludzie byli spychani na margines.
Teraz wiele osób z rozrzewnieniem wspomina właśnie tamte czasy, że była praca, można było sobie spokojnie żyć. No chyba niekoniecznie. To tak wspominamy chyba naszą młodość z takim rozrzewnieniem.
Dokładnie tak. Tak jak ja nieraz też powtarzam, że czasy stanu wojennego wspominam mile, ale tylko dlatego, że byłem młody. Właśnie tylko dlatego, że byłem młody, miałem młode lata, pełen zapału. Natomiast jeżeli pomyślimy o tym, co tam się działo, no to tych wspomnień by się nie chciało mieć. Nie chciało by się mieć. Należy o tym zapomnieć. I dla nas ludzi Solidarności ten dzień dzisiejszy to nie jest żadne święto. Dla nas to jest smutna uroczystość, której musimy chylić czoła przed tymi, którzy polegli, przed tymi, którzy byli internowani, byli zamykani, przed tymi, którzy cierpieli i walczyli właśnie o to, co mamy dzisiaj. O tą demokrację, której dożyliśmy i te lepsze warunki bytu, życia, które mamy dzisiaj.
I za to właśnie powinniśmy być wdzięczni działaczom opozycji. A ja przypomnę o dzisiejszych uroczystościach, które w Ełku będą zorganizowane właśnie z okazji 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. O godzinie 17.30 odbędzie się uroczystość złożenia kwiatów przy pomniku poległych za wolną i niezawisłą Polskę Parku Solidarności. To o godzinie 17.30. Pół godziny wcześniej w katedrze świętego Wojciecha odprawiona zostanie msza święta za ojczyznę. No i jeszcze zapraszamy na wystawę Kulisy i skutki wprowadzenia 13 grudnia stanu wojennego. Ta wystawa jest prezentowana w Muzeum Historycznym w Ełku. Tam można się dowiedzieć i zobaczyć, jak wyglądały między innymi ełckie ulice podczas stanu wojennego. Zapraszamy gorąco i dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również za rozmowę. Pozdrawiam wszystkich członków i sympatyków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Dziękuję.